mamy za sobą dzień walki z wypaleniem zawodowym. Psycholog biznesu Anna Nizioł, Monika Hemperek. Porozmawiamy o tej walce, ale przede wszystkim porozmawiamy o wypaleniu zawodowym. Czy my ze wszystkim musimy tak walczyć?
Dzień dobry, witajcie drodzy Państwo, witaj Moniko. No tak jakoś właśnie formułujemy te nasze myśli, że tu walczymy o podwyżkę, tu walczymy z wypaleniem zawodowym, tu walczymy ze stresem, tu walczymy o coś. Jesteśmy bardzo walecznym narodem. I wydaje mi się, że tej walki w naszym życiu jest trochę w nadmiarze. Że może trochę trzeba byłoby zacząć uprawiać profilaktykę, psychoedukację, żeby do tych walk nie doprowadzać. Nie jesteśmy partyzantami przecież w dziedzinie samorozwoju, czy kształcenia, czy korzystania z psychologii, z szerokiego spektrum psychologii, więc można byłoby tę walkę zamienić na coś choćby przyjemnego w słowach. Na przykład zapobieganie.
To skupmy się na zapobieganiu. To będzie nasz rodzaj walki z wypaleniem zawodowym. No właśnie, czy taki człowiek, który jest wypalony zawodowo, jest w stanie walczyć?
No skądże. Drodzy Państwo, to trochę tak, jakbyśmy byli bardzo mocno na przykład przeziębieni, albo mieli grypę, 40 stopni gorączki, leżymy długo w domu, próbujemy dojść do siebie, przyjmujemy jakieś witaminy doraźnie i ktoś nagle mówi, wiesz, słuchaj, chodź ze mną na rower. Raczej nie mamy na to możliwości. Osoba, która doświadcza tego zjawiska, jakim jest wypalenie zawodowe, absolutnie siły do walczenia już nie ma. Oczywiście ta walka w cudzysłowie pojawia się na samym początku, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przechodzimy przez pewien mechanizm wprowadzający nas do wypalenia zawodowego, takiego w pełnej krasie, że tak to ujmę. Ale w momencie, kiedy sobie zdamy sprawę z tego, czyli mamy kawałek wiedzowy, w którym momencie następuje to takie przełączenie, przeformatowanie, czyli ja jestem jeszcze w kryzysie, a potem niepostrzeżenie trochę staje się już wypalona. I teraz definiując wypalenie, to nie jest tak, że my jesteśmy wypaleni zero-jedynkowo, tak? Dzisiaj jestem, jutro nie jestem. Nie, to jest zjawisko, które jest dosyć stałe i z natężeniem. To znaczy, że początkowe stadia mogą być nadmiarem pracy na przykład, ale mogą być tym też już pierwszymi symptomami wypalenia zawodowego. Dlatego też, jak mówimy, walczyć z wypaleniem zawodowym, a przeciwdziałać wypaleniu, to wtedy będziemy mówić o tych pierwszych stadiach, tych pierwszych trzech, czterech stadiach z 12, których pewnie troszkę później powiemy, to wtedy możemy przeciwdziałać, prawda? Natomiast jeśli jesteśmy już w wykwicie objawów wypalenia zawodowego, to naprawdę walka, to jest czasem walka z wiatrakami.
Dużo osób ma ten problem wypalenia zawodowego, czy to łatwo rozpoznać?
Moje ulubione słowo, takie odpowiadające na to pytanie, to zależy, bo to zależy zarówno od zawodu, jaki wykonujemy, od warunków organizacyjnych, jakie są nam dostarczane przez, mówiąc krótko, organizację czy pracodawcę, od systemu zarządzania w organizacji i to jest bardzo szerokie spektrum tych czynników, ale także od czynników takich osobowościowych, naszych wewnętrznych, osobistych, prawda, czyli naszych pewnych potencjałów czy predyspozycji do tego, żeby w takie wypalenie szybciej bądź wolniej wchodzić. A my natomiast jest tego dużo.
W profilaktykę.
A my idziemy w profilaktykę, absolutnie. Lepiej zapobiegać niż leczyć, lepiej edukować niż wyprowadzać z wypalenia zawodowego, bo jak Państwo obserwujecie, czy swoich znajomych, nie daj Boże siebie, bo mam nadzieję, że nikt z naszych słuchaczy ani widzów internetowych tego nie doświadcza, ale gdyby tak, no to warto jest, warto sobie zdać sprawę z tego, w jakim etapie swojego życia zawodowego jestem i czy to przypadkiem nie jest jakiś ze stadiów wypalenia zawodowego.
Czy psycholodzy biznesu są zapraszani do firm, do organizacji, by zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
Różnie. Wszystko zależy od poziomu rozwoju organizacji, takiej świadomości, pewnych wartości, które ma organizacja, a także sposobu zarządzania, stylu zarządzania w organizacji. A najczęściej jest tak, że samej profilaktyki nie spotyka się dużo. są to pojedyncze działania związane z... Żeby nam się to nie pojawiło. O, może tak. Taki trik, trochę wybieg przed tym, żeby się to nie zdarzyło, że może nas to jakoś ominie. Natomiast co do strategii przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, to niekoniecznie. To jest też w trakcie tworzenia, ponieważ transformacje w organizacji pojawiają się coraz częściej i takie nowoczesne metody zarządzania, w tym także employer brandingowe, czyli takie tworzenie takiego środowiska pracy, żeby ludzie z zewnątrz, którzy są może potencjalnymi naszymi pracownikami, chcieli do naszej organizacji wejść, to w takim założeniu employer brandingowym taka strategia profilaktyki wypalenia zawodowego może się zmieścić. Natomiast jeśli do wypalenia zawodowego dochodzi w danej organizacji, to najczęściej jest to przyczyna organizacji, nie samego człowieka. Znaczy ten odsetek jest po prostu mniejszy w przypadku jednostkowo osoby.
Zatem nasz program może mieć wymiar edukacyjny.
Mam nadzieję, że tak to właśnie Państwo odbiorą, że będzie też pigułką wiedzy, własnej refleksji, takiego wewnętrznego dialogu, na jakim etapie ja teraz jestem. I jeśli jestem na którymkolwiek ze stadiów, to być może jakaś kropla eliksiru zdrowiającego do tego dołożymy.
Żeby się wypalić, trzeba było płonąć. O tym rozmawiałyśmy. My tu płoniemy jak dwa znicze, tak. Albo dwie pochodnie olimpijskie, tak. I jedziemy z tym tematem. Mhm.
No tak, no to taka alegoria bardzo trafna, bo żeby się wypalić, to trzeba się najpierw podpalić. I tym podpaleniem najczęściej są emocje, które są oparte na naszym sposobie myślenia i spostrzegania danych sytuacji. Dobrze jest, zanim zaczniemy przeciwdziałać czemukolwiek, czy edukować się w kontekście wypalenia zawodowego, dobrze jest radzić sobie ze stresem w konstruktywny i optymalny sposób. Czyli właściwie całą koncepcję wypalenia zawodowego musimy oprzeć o koncepcję radzenia sobie ze stresem. Czyli, krótko mówiąc, żeby móc sobie poradzić z jakąś sytuacją, muszę ją intelektualnie, poznawczo w swojej głowie rozłożyć w konstruktywny dla siebie sposób. No i teraz, te wszystkie sytuacje, które dzieją się z zewnątrz, są od nas właściwie niezależne, prawda? Bo to, na co my mamy wpływ, co my wybieramy, jakie decyzje podejmujemy, no to oczywiście to są nasze wybory. Ale z zewnątrz każda sytuacja jest jakiegoś rodzaju bodźcem, czy osoba, czy sytuacja, czy jakiekolwiek zjawisko jest dla nas bodźcem do przeżywania tej sytuacji w jakiś sposób. I ten bodziec z zewnątrz zwany jest stresorem. Jeśli ja mam swój mechanizm poznawczy może bardziej niż schemat, taki, który mówi, ok, to jest taka i taka sytuacja, to znaczy, że mogę z nią zrobić to, to, to i tamto. No i jakoś sobie rozegrałam tę sytuację. Czyli podjęłam jakąś decyzję w związku z tym, jakieś aktywne działanie konstruktywne dla mnie. Ale jeśli mam taki mechanizm poznawczy w sobie, mówię, o Jezu, znowu, to się nie uda, to jest bez sensu. Ja oczywiście pokazuję pewne skrajności w tym momencie. No to ja też mam jakiś mechanizm poznawczy, ale on każdą sytuację z zewnątrz traktuje jak zagrożenie. W związku z czym tutaj ja muszę walczyć. I być może nawet stąd poniekąd można upatrywać tego sformułowania, że walczyć z czymś. No, znamy ludzi, którzy będąc w bardzo podobnej sytuacji, bo nikt nigdy nie będzie w takiej samej sytuacji jak inna osoba, ale w bardzo podobnej, jakoś lepiej sobie radzi. Jakoś tak, jakbym miał więcej siły, odporności, a tak naprawdę sytuacja jest bardzo zbliżona, prawda? A druga osoba właśnie ma taki konstrukt myślenia fatalistyczno-dramatycznego. No i teraz, co różni te dwie osoby? Nie sytuacja, w której się znalazły, tylko sposób rozpoznawania w głowie, do czego ta sytuacja mnie doprowadzi. I jeśli ja mam, tak jak wspomniałam wcześniej, to takie konstruktywne, że okej, z tego mogę zrezygnować, tego nie potrzebuję, to nie jest o mnie, to jest jej problem, nie mój problem, to ona tak widzi świat, nie ja. Prawda? Jestem w stanie sobie to rozeznać, powiedzieć sobie, okej, rozgrywam to oczywiście na poziomie podświadomym, czy nawet czasem gdzieś tam nieświadomym, bo tego się tak nie interpretuje na co dzień. Po prostu niektórzy mówią, no coś tam o mnie napisali w internecie. No dobra, no to trudno, no, piszą w internecie, to niech sobie piszą. Ale z drugiej strony ta osoba, która się bardzo mocno wszystkim jakby tak karmi i doświadcza tego i analizuje, to drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy istotami, które nie zwracają uwagi na to, co nam się robi dobrego, tylko co nam się robi złego. Bo jak coś jest dobre dla nas, to my to traktujemy jak albo, że tak jest i tak być powinno i to w ogóle już nie podlega żadnej dyskusji, albo, że to jest jakieś podejrzane, albo, że ktoś coś ode mnie chce. Więc różnie sobie tę sytuację interpretuję. No i teraz od tej interpretacji mojej zależy, czy ja będę w stanie konstruktywnie radzić sobie w tym moim mechanizmie poznawczym z tymi stresorami, czy z tymi bodźcami, sytuacjami, które tak właśnie nazwaliśmy, w sposób dla mnie wspierający, czy podcinający mi skrzydła. I teraz, z jednej strony mówimy o tym, że są czynniki organizacyjne, które mówią o tym, które właściwie decydują o tym, że tego wypalenia w jakichś organizacjach, zawodach jest po prostu więcej. A tutaj mówię, że przecież to ja decyduję. No i teraz to są takie dwie warstwy, które muszą się złożyć, prawda? Czyli zarówno te czynniki organizacyjne, jak te czynniki czysto ludzkie. Jeśli mówimy o stresie, to będziemy mówić o czynnikach czysto ludzkich. Ale z poziomu organizacji też jakby mamy do czynienia z czymś takim jak zarządzanie stresem w organizacji. I to jest jedna z funkcji podstawowych organizacji, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, prawda? Więc długa ta moja wypowiedź, ale jakby kończąc, chodzi o to, że w całej organizacji nie ma na ogół, bardzo rzadko się spotyka, właściwie nawet się dopiero tworzy całą strategię taką profilaktyczną, radzenia sobie ze stresem, bo wiemy, jaki ten stres jest dojmujący dla pracowników, dla kadry menedżerskiej, dla całej organizacji. Ale jeszcze jako takich strategii pełnych jest mało, ale mam nadzieję, że będzie więcej.
Jak ta walka z wypaleniem, w cudzysłowie, walka z wypaleniem zawodowym wygląda od strony organizacji?
Takich głównych obszarów jest 6. W których organizacja jako organizacja może sobie budować takie podstrategie w całej strategii przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego. Pierwszą z nich to jest taka struktura pracy. Czyli ludzie, którzy zajmują się nami, zwykłymi ludźmi, którzy pracują sobie na różnych stanowiskach, powinni czy też potrzebują znać zasady przydzielania pracy. Czyli takiego odcinkowania pracy, żeby ta praca była równomiernie jakby przypisana do stanowiska. I tym zajmują się działy HR i biznes partnerzy od HR-ów. Generalnie właściwie cała kadra, która zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi czy potencjałem ludzkim w organizacji. I ten podział pracy powinien być na tyle optymalny, żeby osoba o całkiem optymalnym zasobie kompetencyjnym poradziła sobie w tych warunkach. Niestety, nie zawsze tak jest. Nie zawsze da się zrobić tak w organizacji, żebyśmy zawsze mieli porówno. No porówno to już kiedyś było w takiej zamieszkłej epoce. To Państwo wiecie, jak porówno jakby generuje patologie wszelkiego rodzaju, więc w organizacji tak samo jest. Jeśli jest czegoś bardzo porówno, to znaczy, że te patologie organizacyjne gdzieś tam pod spodem sobie kwitną i tam różne rzeczy ludzie robią. Jednakże jest to po pierwsze strategia w organizacji, że organizacja wie, że takie zjawisko występuje. Dwa, jest ten podział pracy rozłożony równomiernie na działy, na wydziały, na zespoły, na podzespoły, na poszczególne osoby. I to obciążenie pracą, oczywiście człowiek jest w stanie znieść okresy, kiedy jest po prostu więcej pracy i kiedy jest mniej pracy. Czyli taka homeostaza pracy musi zostać zachowana. Jeśli tego nie mamy, no i cały czas jesteśmy albo w niedostatku, uwaga, albo w niedostatku pracy, albo w nadmiarze pracy, to jesteśmy na bardzo dobrej drodze, już widzimy taki drogowskaz do wypalenia zawodowego. Ponieważ wypalenie zawodowe nie jest związane tylko i wyłącznie z nadmiarem pracy, tak jak my to rozumiemy stricte, ale z niedowartościowaniem pracy, z niedoszacowaniem pracy na danych stanowiskach. Czyli na przykład ludzie, którzy pracują poniżej swoich kompetencji. Więc jak patrzymy na wypalenie zawodowe, to także jakby osadzenie odpowiedniego potencjału pracowniczego do odpowiedniej pracy jest zabezpieczeniem. Nie wprost zabezpieczeniem, że powiem, o, teraz się nie wydarzy zjawisko, prawda? Tylko jest takim, taką drogą do tego, aby to zjawisko właśnie nie wystąpiło. W organizacji także, przy tym obciążeniu pracą, powiedziałam, że rodzą się różnego rodzaju patologie organizacyjne, ale też może się robić kumoterstwo. Tak? I wiemy, że w pracy mamy swoje zespoły, swoich kolegów, swoich, nie wiem, ulubionych przedstawicieli poszczególnych działów, no i jakoś się z nimi trzymamy. No i w momencie, kiedy wiemy, że do danego projektu dobrze jest zapraszać ludzi, z którymi się dobrze rozumiemy, bo nam wszystko jakby bardzo dobrze idzie i wtedy to, ten projekt jest szybko zamknięty, i nie hołdujemy takiej zasadzie, żeby no jednak wcielać do pracy, zapraszać do projektów osoby, które, z którymi nie mieliśmy do czynienia w tym momencie, tak? No bo to jest dla nas nowe, musimy się tej osoby nauczyć, nie wiemy jak ona jest terminowa, jaki ma zasób kompetencyjny, odcinając jednocześnie to, co mogłaby wnieść. W związku z czym my się wypalamy, no jesteśmy cały czas w kolejnym projekcie i tamta osoba jest też odrzucona. Więc w przypadku obciążenia pracy to kumoterstwo, czyli dobrze się nam pracuje tylko z tymi, z którymi nam się już wcześniej udało, też może powodować z punktu widzenia organizacji ryzyko pojawienia się może nie do końca wypalenia zawodowego, bo tak jak powiedziałam na początku, to jest takie natężenie, prawda? Ale już jakiś niesnasek, konfliktów innych i innych nieporozumień międzyzespołowych. A jak już mam tę pracę i ona jest mi w jakiś sposób przydzielana, to żeby zapobiegać, to ja muszę mieć poczucie, że mam kontrolę nad swoją pracą. I to jest drugi obszar, który musi się wydarzyć w organizacji. To znaczy, że ja wiem, po co ja tu jestem, do czego ja tu jestem, z czego ja tu jestem rozliczona, jaki mam wpływ na tę pracę, czy mogę wnosić zmiany do projektu, czy raczej nie jest to dobrze widziane z różnych systemów zarządzania patrząc, tak? Bo w niektórych organizacjach jest tak, że bardzo się liczy to, że ta inwencja twórcza jest, a w innych zespołach, no niestety, nie wychylaj się przed szereg. No niestety, tak jeszcze jest. Ale chyba najbardziej potężną taką z punktu widzenia psychologii kwestią jest charakterystyka osób zarządzających. Czyli tak, wtedy kiedy mamy to poczucie, że jesteśmy widziani, dostrzegani i że wiemy, że nasz szef na przykład nie jest despotą, albo nasz szef nie jest chodzącym chaosem, albo jeśli jest zmiana organizacji pracy, to ja wiem, jak ta zmiana będzie przebiegała, czyli nie ma, mówiąc krótko, chaosu albo właśnie tego autorytarnego stylu zarządzania. Dlaczego? Dlatego, że ja wtedy tracę poczucie, że mam wpływ na moją pracę, ponieważ mój szef, gwiazdor, człowiek od idei, cudowne pomysły wprowadzający w organizacji, jest w stanie mi moje zadanie, mówiąc krótko, wywalić do kosza, bo wpadł właśnie na kolejny genialny pomysł, a jestem w trakcie robienia jego poprzedniego genialnego pomysłu. I zanim ja się zmotywuję do tego, żeby chcieć robić kolejne zadanie, które i tak w połowie wyrzucę do kosza, to oczywiście to pewna metaforyka mojej wypowiedzi. Państwo spróbujcie sobie to odnieść, takie szybko wprowadzane zmiany, gdzie generalnie nie chce się już potem. Prawda? Więc tu stricte wracamy do sposobów zarządzania, stylów zarządzania ludźmi. Czyli kolejny element, którym możemy przeciwdziałać, to jest odpowiednim sposobem zarządzania pracą, w ogóle stylami zarządzania pracy z ludźmi, zespołami. Ale kończąc wątek, bo tak trochę przeskoczyłam, ja wiem, że ja mam nad tym kontrolę. To nawet nie chodzi o to, że ja to muszę tak kontrolować, prawda? Że na sztywno to musi jakoś tak wyglądać, wydarzyć się, tylko chodzi o to, że ja jestem w przewidywalnej sytuacji. Ludzie się wypalają wtedy, kiedy dostają nie za dużo zadań, tylko nie mogą tego zadania dokończyć. To tak jak my byśmy chcieli teraz na przykład zrobić, nie wiem, wyobrażam sobie daleko jeszcze do świąt, ale powiedzmy, że mamy zrobić kolację wigilijną na 12 dań. I z każdego z tych zadań jesteśmy tak od 1/4 do połowy procesu zaangażowania, nie? I 12 projektów rozpoczętych powoduje, że mamy frustrację. Musimy je dokończyć, czas nam biegnie. Jesteśmy sfrustrowani, więc angażujemy coraz więcej siły w to. I ta metaforyka wigilijna pokazuje, że my mamy już, mając niewłaściwe obciążenie pracą, brak poczucia kontroli nad swoją pracą, którą robię, ja się spinam bardzo mocno w sobie, no bo przecież nie chcę zawieść. I w pierwszym stadium będziemy mieli do czynienia właśnie z taką mobilizacją. I jeśli ja tę mobilizację mam raz do roku na święta, to ja najprawdopodobniej to ogarnę. Potem będzie okres rekonwalescencji, trochę spadku, nie wiem, motywacji, siły itd., itd. Ale do wypalenia takiego pełnoobjawowego w 12 stadium będziemy, musimy być w tym, tej takiej gonitwie bardzo długi czas, oddawać siebie, przekraczać swoje granice, być dla innych, zapominać o sobie. Bardzo dużo czynników będzie jeszcze na to wpływało. Niemniej jednak to organizacja de facto odpowiada za sposób organizacji pracy swoich pracowników. No i jak mamy tak, że pojawia się względnie obiektywnie optymalny poziom dociążenia, kontroli nad swoją pracą, to pojawia się też satysfakcja z wykonanego zadania. Jak zrobimy na przykład te 12 potraw wigilijnych, no to mamy poczucie, że coś zrobiliśmy. No i teraz nasze wewnętrzne poczucie nam nie wystarczy do tego, bo przecież robiliśmy te potrawy po to, żeby ktoś je jakby to zauważył. No i teraz połączymy tutaj takie dwa obszary jakby trochę w jeden. Mianowicie to, że satysfakcjonująca praca jest dla mnie i nagroda, którą ja otrzymuję za moją pracę, jest też dla mnie satysfakcjonująca. Niestety, w większości organizacji, proszę pamiętać też, że jestem zapraszana do organizacji, gdzie już coś nie tyka, tak jak trzeba, więc jakby psychopatologia nam się tutaj pieni, ale w większości organizacji jest tak, że coś kuleje. No i to, co kuleje, to jest system komunikacji. I nawet nie komunikacji takiej, kto ma jakie zadanie wykonać, jakie tam mają być te cele zrobione, ale ten system informacji zwrotnej. Czy zrobiłeś to w sposób prawidłowy, czy w sposób nieprawidłowy? Czy jesteś z tego zadowolony, czy nie jesteś z tego zadowolony? Czy ludzie to zobaczyli i docenili w sposób obiektywnie pozytywny, czy obiektywnie negatywny? W tym znaczeniu, że ktoś ci dał feedback i powiedział, wiesz co, widziałam twoje zaangażowanie w tym projekcie, brakuje mi tego i tego, proszę cię, żeby następnym razem było to i to. Nie dostajemy takich feedbacków. Ze szkoleń menedżerskich dla menedżerów średniego szczebla najczęstsza informacja zwrotna, jaką ja dostaję, czego oni by potrzebowali od swoich szefów, to padają dwie odpowiedzi. Jak to są takie dwie potrzeby wyrażane przez menedżerów średniego szczebla, czyli na poziomie kierowniczym menedżerskim, gdzie oni deklarują jasno. My byśmy chcieli, żeby nam ktoś powiedział A. Dziękuję. I B. Że zrobiliśmy to albo dobrze, albo niedobrze. Żebyśmy mieli informację zwrotną, na jakiej tratwie jesteśmy w tym momencie. I jeśli tego wszystkiego nie mamy, to nie jesteśmy w stanie budować swojej satysfakcji. Nasza wewnętrzna nam nie wystarczy, bo jednak jesteśmy oceniani z zewnątrz. Cokolwiek by nam ta psychologia pozytywna nie mówiła, nie porównuj się, nie oceniaj, bla, bla, bla. Wszyscy wiemy, że tak nie działa. Więc jakby uznajemy to, że nie wiem, nasi słuchacze na przykład ocenią, czy ta audycja była dla nich przyjemna, czy nieprzyjemna, czy refleksyjna, czy nie. Jesteśmy w procesie oceniania. W związku z czym my jako pracownicy też oczekujemy jakiejś informacji zwrotnej. A jeśli do tego wszystkiego dołożymy pewne niesprawiedliwości, czy w ogóle błędy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czy źle ustawione systemy premiowe, czy taką komunę wszystkim porówno, no to to budzi niezadowolenie. No ale to są kolejne obszary, które w organizacji mogą kuleć.
To zrobimy teraz małą przerwę na oddech, co by się nie wypalić.
Tak, dokładnie tak.
Trzeba robić te przerwy. I właśnie o takich aspektach osobowościowych i o naszym podejściu do pracy, o tych przyczynach, które mogą doprowadzić do wypalenia, które są w nas, będziemy jeszcze mówić.